Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. 19 grudnia wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. W naszym programie Anioł Pański z papieżem. Przypomnienie chrześcijańskiej symboliki bożonarodzeniowej choinki. Rozmowa z bratem Markiem Steze na temat europejskiego spotkania młodych, które niebawem rozpocznie się w Lizbonie. A także kolejny odcinek cyklu Kino, wehikuł ludzkich tęsknot, dziś poświęcony słynnej produkcji Eisensteina Pancernik Potiomkin. Rozpocznijmy od adwentowej refleksji. Przed mikrofonem ksiądz Jerzy Szymik.
Bóg rzuca samego siebie na szale naszej nadziei. To właśnie ma do powiedzenia światu chrześcijaństwo. Że Bóg daje siebie całkowicie, rozrzutnie, bez wyrachowania, na wzór ziarnka gorczycy, czyli drażniąco niepozornie. Bóg w Betlejem, a wcześniej w Nazarecie, później w Jerozolimie i we wszystkich w ogóle pasmach i miejscach tego, co zwiemy historią zbawienia, zachowuje się jak podziwiana przez Jezusa uboga wdowa. Rzucając w sprawie naszej nadziei całe swoje mienie na szale. Ale myśmy się spodziewali, że będzie ono pokaźniejsze, że nam na trwałe zapewni uwolnienie od pokusy rozpaczy. Tymczasem Bóg całe swe mienie rzucił do skarbony świata, kiedy podarował nam swego niepozornego, ukrytego, mało zauważalnego w historii świata człowieka imieniem Jezus z Nazaretu. Oraz, że w tym prawie nic podarował więcej niż dając bogaty, przeogromny wszechświat, ponieważ tym samym dał nam wszystko, czego potrzebował do życia, abyśmy nawet wtedy, gdy ten człowiek umrze, mogli żyć jego wiecznym życiem. Dlatego też nie da się z Bogiem handlować, bo w rachunkach z Nim nie sprawdza się żadne z ekonomicznych prawideł. Dlatego zastąpienie cierpliwości ironią nie jest sposobem na poradzenie sobie z udręką życia. Dlatego nie można skrócić czekania ani kupić nadziei. Można ją tylko otrzymać darmo w darze. Dlatego modlitwa jest jedynym językiem, w jakim można z Nim o nadziei rozmawiać.
Przechodzimy do aktualności.
Do bliskości Bożego Narodzenia nawiązał papież, odmawiając w południe modlitwę Anioł Pański. Rozważanie poświęcił symbolice choinki. Wywodząc się ze starożytnej tradycji, która wychwala pośród panującej zimy wartość życia, wiecznie zielone drzewko staje się znakiem życia, które nie zna śmierci.
Zazwyczaj pod ozdobioną choinką umieszcza się świąteczne prezenty. Symbol ten zyskuje więc dodatkową wymowę, typowo chrześcijańską. Przywołuje na myśl drzewo życia, figurę Chrystusa, najwyższy dar, jakim Bóg obdarza ludzkość. Symbolizowane przez choinkę przesłanie mówi ponadto, że życie pozostaje niejako wiecznie zielone, o ile czyni dar z siebie, nie tyle z posiadanych rzeczy materialnych, ale z siebie samego, poprzez obdarzanie się przyjaźnią i szczerym uczuciem, poprzez okazywanie sobie braterskiej pomocy i przebaczenia, poprzez dzielenie się z innymi własnym czasem i wzajemne słuchanie się.
Szczególne pozdrowienie papież skierował do dzieci i młodzieży z Biesłanu w Osetii, którzy wraz z kilkoma rodzinami są gośćmi karmelitów bosych z Trydentu.
Najdrożsi, niech dobro, jakiego doznajecie od tak wielu przyjaciół, pomoże wam przezwyciężyć rany zadane przez tragiczne doświadczenia przeszłości.
Jan Paweł II pamiętał i o rodakach.
Życzę dobrych świąt Bożego Narodzenia wszystkim.
Dzisiejsza modlitwa Ojca Świętego w okresie bezpośrednio poprzedzającym święta Bożego Narodzenia jest radosna i podniosła.
Biskup Edward Białogłowski.
Znaki bożonarodzeniowe są już widoczne nie tylko na placu Świętego Piotra, ale i w świątyniach. Niemniej najistotniejszą wymową jest samo święto, kiedy dziękujemy Panu Bogu za Jezusa i zbawienie. dla diecezji rzeszowskiej tegoroczne świętowanie będzie bardzo radosne ze względu na to, że Ojciec Święty podpisze dekret o heroiczności cnót sługi Bożego księdza Władysława Findysza, który oddał swoje życie za Chrystusa w okresie Soboru Watykańskiego II. Jest to pierwszy proces przeprowadzony na terenie diecezji rzeszowskiej.
Naszym gościem jest brat Marek Steze. Rozmawiamy na kilkanaście dni przed rozpoczęciem kolejnego europejskiego spotkania młodych. Proszę brata, jak wyglądają już te ostatnie przygotowania do spotkania?
Przygotowania tegoroczne są oczywiście jakoś bardzo związane z tym, że podróż jest bardzo długa. Młodzi Polacy będą musieli pokonać 3500 kilometrów w jedną stronę, więc 3 dni podróży w jedną, 3 dni podróży w drugą stronę. Trwają więc te ostatnie przygotowania, żeby jakoś dobrze zaplanować tę podróż, by już sama podróż była początkiem, pewnym etapem tego tegorocznego spotkania. Polacy prawie wszyscy zatrzymają się po drodze w parafiach francuskich. Poprosiliśmy parafie leżące na południu Francji, na zachodzie Francji o przyjęcie, bezinteresowne przyjęcie młodych jadących do Lizbony. No i tam będzie ten pierwszy etap podróży do Lizbony.
Jakie są oczekiwania? Czego spodziewa się Kościół portugalski po tym wydarzeniu?
Kościół portugalski, młodzi ludzie w Lizbonie bardzo entuzjastycznie podeszli do tej propozycji spotkania i same przygotowania były bardzo piękne w Lizbonie. Bardzo dużo młodych ludzi w parafiach, radośnie przygotowujących to spotkanie. No i rodziny w Portugalii, rodziny w Lizbonie będą gościć wszystkich uczestników spotkania. Już od samego początku tak mówiono, że chcielibyśmy tutaj wszystkich ugościć w domach naszych, tak jak w Polsce, tak jak we Wrocławiu, tak jak w Warszawie. Portugalczycy, którzy także przyjeżdżali na te spotkania do Polski, pamiętali tę gościnność Polaków i jakby wzorując się na tym, chcieli także podobną gościnę przygotować u siebie. I to się udało. Wiemy już dzisiaj, że wszyscy uczestnicy bez wyjątku będą goszczeni właśnie w portugalskich rodzinach. Z tym związane są oczywiście oczekiwania mieszkańców Lizbony. Spodziewają się, że przyjadą tam pielgrzymi zaufania, jak to w tezie mówimy, młodzi ludzie, którzy chcą być świadkami Chrystusa, chcą być świadkami pojednania i zaufania między ludźmi. 200 parafii wyraziło gotowość przyjęcia uczestników. Wszędzie w tych parafiach trwa modlitwa, spotkania, refleksja na temat gościnności, na temat Kościoła jako miejsca, gdzie może dokonać się takie głębokie spotkanie człowieka z człowiekiem. Więc te oczekiwania są przede wszystkim właśnie takie wewnętrzne, duchowe.
Na co warto, żeby młodzi Polacy zwrócili uwagę, będąc w Lizbonie?
My Polacy jedziemy do kraju, w którym odkryjemy, odnajdziemy, spotkamy się z sytuacjami, które będą nowe dla nas, odmienne, inna nieco kultura, inny sposób wyrażania wiary. Ta wielka różnorodność osób, które zjadą z całej Europy, bo przecież oprócz nas będą też reprezentanci prawie wszystkich krajów europejskich. Więc ta ogromna różnorodność będzie też pewnym wyzwaniem dla nas. Ważne jest, żeby uszanować tę różnorodność ludzi, żeby spróbować lepiej zrozumieć i jednocześnie być takimi skromnymi, ale zdecydowanymi świadkami tego, w jaki sposób my w naszym kraju próbujemy odkrywać Ewangelię, żyć Chrystusem na co dzień.
Co będzie tematem przewodnim tego spotkania?
Już tradycyjnie od lat na spotkania europejskie brat Roże przygotowuje list. W tym roku nosi tytuł Przyszłość pełna pokoju. To tematy wyciągnięte właśnie z tego tekstu będą przedmiotem refleksji, rozmów, dyskusji w małych grupach, które odbywać się będą codziennie w parafiach portugalskich, które będą nas gościć. Popołudniami młodzi będą się spotykać na wielkich halach targowych, które zostaną zamienione na miejsca modlitwy, na miejsca spotkań. i tam poruszać będą bardziej specyficzne tematy związane z aktualną sytuacją w Europie, a więc będzie mowa i o pokoju, i o dążeniu do sprawiedliwości, by nikomu niczego nie brakowało. Będzie pytanie, co możemy zrobić, by pomóc ludziom ubogim, ale także pytania i o modlitwę, i odkrywanie swojego powołania. Popołudniami będzie także dużo świadectw poszczególnych grup narodowych.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był brat Marek Stydze.
Kino. Wehikuł ludzkich tęsknot.
Rosja radziecka, zaledwie o 20 lat młodsza od kinematografu, szybko dostrzegła w nowej sztuce potężne narzędzie propagandowe. Ruchome obrazy silniej od słowa drukowanego oddziaływały na wyobraźnię, a jednocześnie były zdolne przemawiać także do tych, którzy nie posiedli trudnej sztuki czytania. Zaczynano od kronik i krótkich filmów dokumentalnych, sławiących zwycięstwa rewolucji i sukcesy nowej władzy. Wkrótce ich śladem poszły przedsięwzięcia większe i artystycznie znacznie bardziej doniosłe. Jednakże ich podstawowy cel pozostał niezmieniony. Nasz film nie jest środkiem kojącym, lecz bojowym działaniem, pisał po latach Siergiej Eisenstein, który poświęcił całe życie przekształcaniu tego, co było prostą propagandą, w sztukę przez duże S.
Reżyser rozpoczął swoją twórczą drogę jako czerwonoarmista, zaangażowany w pracę przyfrontowych teatrów, które, żeby podnieść żołnierskie morale, wystawiały sztuki rewolucyjne. W czasach powojennych Eisenstein związał się najpierw z profesjonalnym teatrem awangardowym, a następnie z kinem, gdzie jego gwiazda zabłysła za sprawą paradokumentalnego tryptyku. Złożyły się nań filmy Strajk, Pancernik Potiomkin i Październik. Każdy z obrazów koncentrował się na innym stadium rewolucji. Strajk ukazywał ją w zalążku, który stanowiły robotnicze protesty w fabrykach. Pancernik Potiomkin był hołdem złożonym nieudanej rewolucji 1905 roku, a Październik ukazywał rewolucję zwycięską.
Z całego cyklu największe uznanie zyskał sobie Pancernik Potiomkin. Pierwotnie pomyślany był jako szeroka panorama wydarzeń 1905 roku, a jego akcja miała rozgrywać się w kilku miastach. Ostatecznie jednak Eisenstein zdecydował się ograniczyć tylko do Odessy i buntu, jaki wybuchł na pokładzie jednego z okrętów carskiej floty czerwonomorskiej.
Wszystko zaczęło się, jak to zwykle bywa w przypadku społecznego niezadowolenia, od sprawy nader przyziemnej i uciążliwej. Marynarze odmawiają zjedzenia posiłku przygotowanego z robaczywego i cuchnącego mięsa.
Marynarze nie chcą jeść zupy.
Brutalna próba przywrócenia dyscypliny kończy się buntem, w trakcie którego ginie kilku oficerów oraz marynarz przewodzący niezadowolonym. Buntownicy przybijają do portu, aby z honorami pochować towarzysza. Na wieść o tym, co wydarzyło się na pokładzie Potiomkina, do marynarzy dołączają mieszkańcy miasta, które ogarniają zamieszki.
Trzymanie się historycznych faktów nie było najmocniejszą stroną Eisensteina. Nigdy nie miał miejsca strajk ukazany przez niego w pierwszej części tryptyku. Historyczni buntownicy z pancernika Kniaź Potiomkin-Taurycki nie znaleźli wsparcia ani u ludności Odessy, ani w żadnym innym czarnomorskim mieście portowym. Nigdy również nie doszło na odeskich schodach do masakry, którą przedstawia najsłynniejsza sekwencja pancernika Potiomkina.
Owe niewierności wiązały się jednak z jego koncepcją sztuki filmowej. Ta bowiem, sądził Eisenstein, jeśli chce mówić prawdę o świecie, nie może ograniczać się do prostego odwzorowywania czy odtwarzania. Musi tworzyć syntetyczne skróty, które obejmują sobą wielość zjawisk i poddają je dogłębnej interpretacji. Dlatego też fikcyjny strajk skonstruowano w ten sposób na podstawie prawdziwych relacji, aby wydobyć z nich to, co łączyło różne robotnicze protesty, a zarazem ujawnić istotę konfliktu między proletariatem a wielkim kapitałem.
Nie inaczej było w przypadku odeskich schodów. Zamiast pokazywać niezliczone przykłady brutalności władz carskich, zebrano je w sposób symboliczny w jednej sekwencji. Jej mistrzostwo polega na genialnym montażu, który z jednej strony pozwala obserwować całe zdarzenie jednocześnie z różnych punktów widzenia, a z drugiej rytm zmieniających się ujęć nadaje obrazowi wysoki stopień emocjonalności. Oto w rytmie kroków schodzących w dół żołnierzy, ich strzałów i ruchu uciekającego tłumu widzimy poruszające zbliżenia. Obraz młodej matki, własnym ciałem spychającej w otchłań schodów wózek z niemowlęciem, postać beznogiego kaleki, czy kobiety ruszające w górę schodów, aby prosić strzelających żandarmów o litość. Te obrazy, sfilmowane przez Eduarda Tisse, sprawiają, że stajemy w obliczu jednej z najbardziej poruszających i słynnych scen w dziejach kina.
Eisenstein był zdania, że kino to narzędzie w walce ideologicznej, a jego zadaniem jest przekształcanie rzeczywistości. Dlatego więc domagał się, aby filmy przekazywały ideę w sposób prosty i tak emocjonalny, by nikt nie mógł pozostać wobec nich obojętny.
O swoim pancerniku Potiomkinie mawiał, że na pierwszy rzut oka przypomina kronikę, ale oddziałuje jak dramat. I nie pomylił się. W 1933 roku na jednym ze statków holenderskich wybuchł bunt. Iskrą, która spowodowała wybuch od dawna narastającego niezadowolenia, był właśnie obejrzany przez marynarzy pancernik Potiomkin.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy niedzielny program. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.